Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesier, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 22 maja. To jest 44 dzień okresu wielkanocnego. Uroczystość zesłania Ducha Świętego w najbliższą niedzielę. Wielka Brytania. Na przełomie kwietnia i maja miała miejsce kolejna, 55. rocznica wprowadzenia na terytorium Wielkiej Brytanii ustawy legalizującej aborcję. Dokładnie 27 kwietnia 1968 roku na terenie całego Zjednoczonego Królestwa z wyłączeniem Irlandii Północnej weszła w życie ustawa znana jako Abortion Act. Na jej mocy legalna aborcja została także umieszczona na liście refundowanych świadczeń zdrowotnych. Jak donosi brytyjski portal Right to Life, w ciągu 55 lat obowiązywania ustawy, tak zwanym majestacie prawa, zamordowano dokładnie 10 135 618 dzieci. Aktywiści pro-life przytaczają także rządowe dane z roku 2021, według których w samej Anglii i Walii zamordowano tego roku blisko 215 tysięcy dzieci. Natomiast w Szkocji, w której aborcyjne prawo również obowiązuje, zdecydowanie mniej, bo niespełna 14 tysięcy. Co interesujące, sondaże wskazują, że Brytyjczycy nie są jednoznacznymi zwolennikami prawa do zabijania dzieci nienarodzonych. Według badań z 2019 roku 40% mieszkańców Londynu sprzeciwia się legalności aborcji w większości przypadków. Zaledwie 1% badanych popiera prawo do aborcji do samego momentu porodu. Australia. Zgodnie z informacjami portalu Catholic Herald, katolicki szpital prowadzony przez siostry Zgromadzenia Małego Towarzystwa Maryi może zostać wkrótce wywłaszczony i przekazany świeckim zarządcom. Rząd australijskiego terytorium stołecznego, a więc jednego z terytoriów federalnych Australii, opublikował już plan wywłaszczenia szpitala. Zdaniem Catholic Herald, powody decyzji lokalnych władz wcale nie dotyczą kwestii ekonomicznych oraz administracyjnych, a wynikają ze sprzeciwu katolickiej placówki wobec przeprowadzania aborcji i eutanazji. Zakusy rządu skrytykowali politycy zarówno prawicy, jak i lewicy. Pan Peter Dutton z partii liberalnej określił je jako ideologiczny atak na religię, a były premier Tony Abbott powiedział: pomijając fakt, że jest to dowód na apodyktyczność i arogancję rządu, wygląda to na kolejny atak na Kościół. W nieco innym tonie wypowiedział się pan Walter Abhayaratne, prezes Australijskiego Stowarzyszenia Medycznego, który w radiowym wywiadzie powiedział: przejęcie szpitala przyniesie wiele korzyści pacjentom. Niezwykle istotne jest świadczenie publicznych usług zdrowotnych bez związania z ideologią. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie świętego Jana Nepomucena, męczennika. Święty Jan urodził się w połowie XIV wieku w miejscowości Pomuk, nieopodal Pragi. Przed przyjęciem święceń kapłańskich pełnił w Pradze urząd notariusza. W 380 roku został wyświęcony na kapłana i od razu został proboszczem kościoła świętego Gawła w Pradze, w dalszym ciągu godząc ten urząd z pracą jako notariusz. W 387 roku uzyskał na Uniwersytecie w Padwie tytuł doktora prawa i niedługo potem został kanonikiem kościoła świętych Piotra i Pawła w Wyszehradzie, a wkrótce później wikariuszem generalnym archidiecezji Pragi. Święty Jan zasłynął także jako kaznodzieja i mówca. Za swojego spowiednika obrała go królowa Czech, Zofia. Jej mąż, Wacław IV Luksemburczyk, zażądał od świętego Jana złamania tajemnicy spowiedzi i wyjawienia grzechów swojej żony. Wówczas trwał też spór pomiędzy królem Czech Wacławem a arcybiskupem Pragi. Święty Jan, mimo pełnienia funkcji mediatora sporu, został w zemście uwięziony i poddany torturom. Święty Jan Nepomucen do końca pozostał wierny tajemnicy spowiedzi. Po wielu mękach zadanych przez tortury, w których uczestniczył sam król, został związany i wrzucony do Wełtawy. Kult męczennika zaczął się szerzyć dość spontanicznie. Jednak oficjalny proces rozpoczęto w roku 1710, a 19 marca 1729 roku papież Benedykt XII kanonizował Jana Nepomucena. Stany Zjednoczone. Jak donosi katolicki portal LifeSite News, trzy nauczycielki, które zostały zwolnione z pracy za odmowę przyjęcia cudownego eliksiru przeciwko COVID-19, otrzymają teraz należne odszkodowania. Panie Brittany Diorio, Stephanie Hines oraz Kerry Turber w styczniu 2022 roku zostały zawieszone i zwolnione z pracy w zespole szkół Barrington w stanie Rhode Island w Stanach. Powodem był sprzeciw trójki odważnych kobiet wobec bezprawnego zarządzania władz szkoły, nakazującego przyjąć całemu personelowi szczepionki w COVID-19. W wyniku orzeczenia sądowego szkoła, która zwolniła nauczycielki, zmuszona była zamieścić ogłoszenie, w którym czytamy: zwolnione nauczycielki mają możliwość powrotu na stanowiska w okręgu szkolnym Barrington. Każda z nich otrzyma zadośćuczynienie w wysokości 33 333 dolary amerykańskie wraz z zaległymi wynagrodzeniami. Powiedz proszę, mój drogi słuchaczu, jak szybko ludzie są skłonni zapomnieć o cyrkach, które dopiero co miały miejsce? Czy na pewno z tego, co dopiero co zrobili światu globaliści wraz z Big Pharmą i Światową Organizacją Zdrowia, wyciągnęliśmy już wszystkie lekcje? Kanada. Funkcjonująca w Toronto kawiarnia The Anarchist, czyli anarchista, w której klienci mogą płacić za usługi tyle, ile uznają za słuszne, po nieco ponad roku działalności, upadła. Kawiarnia została otwarta w marcu 2022 roku, a jej właścicielem był lewacki aktywista pan Gabriel Sims Feuer. Wówczas lokal został opisany jako antykapitalistyczna, antykolonialna, radykalna przestrzeń społeczna na skradzionej ziemi, czyli czysty marksistowski bełkot. Z dniem 30 maja bieżącego roku lokal The Anarchist zostanie zamknięty. Właściciel zamieścił z tego powodu ogłoszenie dla klientów, w którym czytamy: niestety brak pokoleniowego bogactwa, kapitału zalążkowego z etycznie bankrutujących źródeł sprawił, że nie byłem w stanie przetrwać cichego sezonu zimowego, ani rozwijać się w sposób niezbędny do utrzymania zrównoważonego rozwoju w dłuższej perspektywie, czyli kolejny marksistowski bełkot. Natomiast zakończenie ogłoszenia pana Sims Feuera było odrobinę mniej dyplomatyczne. Pierdolić bogatych, pierdolić policję, pierdolić państwo, pierdolić kolonialny obóz śmierci, który nazywamy Kanadą. Że ta kolejna już, tym razem trochę zaskakująca, ale bardzo intensywna odsłona rewolucji neomarksistowskiej, która przetacza się przez Zachód, upadnie. Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast kiedy i ile zdąży zniszczyć, ile dusz zatracić, tego nie wiadomo. Brazylia. Nieco ponad tydzień temu, w piątek 12 maja, w Rio de Janeiro w Brazylii, kardynał Orani João Tempesta, ordynariusz archidiecezji Rio de Janeiro, padł ofiarą napadu. 73-letni kardynał, który wracał do swojej rezydencji z nabożeństwa różańcowego w intencji pokoju, został napadnięty przez grupę złodziei, która okradła hierarchę z telefonu komórkowego, zegarka, pierścienia i pastorału biskupiego oraz schowanych w samochodzie szat liturgicznych. Napad został zakwalifikowany jako rabunkowy, ponieważ ani kardynał Tempesta, ani jego kierowca nie zostali ranni. Nie był to jednak jednostkowy przypadek, a skradziona została nie tylko prywatna własność duchownego, ale przede wszystkim insygnia jego władzy biskupiej. Kardynał Tempesta był już ofiarą napadu w 2014 roku. Wówczas złodzieje przystawili pistolet do jego głowy i ukradli mu pierścień oraz pektorał. Polska. Jak informuje portal życieirodzina.pl, pierwszy sukces odniosła petycja mieszkańców Rzeszowa, wyrażająca sprzeciw wobec finansowania z budżetu miejskiego klinik in vitro. Coraz więcej polskich miast planuje przeznaczyć środki publiczne na metodę in vitro i tym samym obejść państwowe prawo, które nie przewiduje jej refundacji. W miastach takich jak, a jakże, Warszawa, Poznań czy Bydgoszcz funkcjonują już wielomilionowe programy finansujące sztuczny rozród. Według danych fundacji pod petycją podpisało się blisko 5 tysięcy obywateli. Oczywiście sam fakt złożenia kilku tysięcy podpisów nie przesądza sprawy, ale ma na celu skłonić lewicowe władze Rzeszowa do zaniechania swoich planów. Podobne akcje przeprowadzane są także w Bielsku-Białej, Lublinie czy Jeleniej Górze. Ponownie Polska. Rzecznik praw pacjenta, pan Bartłomiej Chmielowiec, przedstawił stanowisko w sprawie 26-letniej kobiety, której odmówiono aborcji. W grudniu 2021 roku kobieta zgłosiła się do jednego z białostockich szpitali w celu zabicia swojego nienarodzonego dziecka. Kobieta zabrała ze sobą zaświadczenia lekarskie, w których była mowa o ciężkich chorobach dziecka, a także o zagrożeniu jej zdrowia psychicznego w przypadku kontynuowania ciąży. Szpital szczęśliwie odmówił kobiecie aborcji, powołując się na obowiązujące od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku prawo, na mocy którego nielegalna stała się aborcja z powodu jakichkolwiek chorób dziecka. W marcu bieżącego roku Rzecznik Praw Pacjenta zadeklarował, że zaistniała sytuacja to naruszenie prawa, bo zdrowie psychiczne również może stanowić przesłankę do legalnego przerwania ciąży. W ustawie jest mowa o zdrowiu, nie tylko zdrowiu fizycznym. Zdrowie psychiczne stanowi element zdrowia. Z tej decyzji pana Bartłomieja Chmielowca bardzo zadowolone są przede wszystkim proaborcyjne organizacje, które już teraz zachęcają kobiety szukające aborcji do powoływania się na słowa rzecznika. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Czy możliwe jest zbawienie duszy poza Kościołem? Pozwolę sobie odpowiedzieć w sposób następujący. Walka o duszę człowieka, w tym twoją, trwa bezustannie. Czymś, co działa na niekorzyść w tej walce, jest przede wszystkim upadła ludzka natura i w drugiej kolejności kuszenie szatana. Obydwie te siły mogą człowieka sprowadzić na tak upragnione przez szatana manowce. Jednym ze współczesnych, bardzo rozpowszechnionych błędów jest coś z pogranicza naszej upadłej natury oraz sprytnego kłamstwa złego. Jest to poczucie konieczności posiadania zdania w każdej sprawie. Ludzki czas i energia są bardzo ograniczone. Jeżeli człowiek zacznie angażować się w bitwy, które tak naprawdę zupełnie go nie dotyczą, jest ryzyko, że nie zostanie mu już czasu i energii na bitwy, które mogą przesądzić o losach całej wojny, o jego duszę. Przykład. Czy wszyscy ludzie będą zbawieni? Jeżeli od razu formułujemy w sobie odpowiedź tak albo nie, to znaczy, że już trochę daliśmy się wciągnąć w tę grę. Poświęcanie choć ułamka sekundy naszego cennego czasu na udowadnianie, że piekło nie jest puste, że nie wszyscy ludzie będą zbawieni. Czemu tak naprawdę to ma służyć? Czy nie wystarczy uciąć to krótko, powiedzieć na przykład: nie wiemy, czy wszyscy ludzie będą zbawieni, ale ze względu na wagę tego zagadnienia bezpiecznie jest założyć, że nie będą. I żyć zgodnie z nauczaniem Kościoła o warunkach zbawienia. Koniec. Nigdy więcej żadnych dyskusji o powszechnym zbawieniu. Inne pytanie, ostatnio dosyć często grzane. Czy istnieje zbawienie poza Kościołem? A jak to, mój drogi słuchaczu, w najmniejszym choć stopniu dotyczy Ciebie i mnie? Chyba że jesteś teologiem, który takimi zagadnieniami zajmuje się zawodowo. Jeżeli chodzi o resztę nas, wciąż jesteśmy kuszeni do tego, żeby walczyć na pagórkach, które w ogóle nas nie dotyczą. By potem, bez sił już, doczołgać się na pagórek, który jest faktycznie dla naszej duszy krytyczny. Czy istnieje zbawienie poza Kościołem? Dla Ciebie i dla mnie nie. My już Kościół znamy. Muszę Cię zmartwić, nie możesz teraz przejść na islam i liczyć na zbawienie. Nie możesz świadomie oddawać kultu Matce Ziemi i liczyć na zbawienie. Dla każdej duszy z osobna. Nie mówię o teologach, naukowcach, którzy takie rzeczy analizują na wyższym poziomie. Dla każdej duszy z osobna jedyną słuszną postawą jest przyjąć, że nie istnieje zbawienie poza Kościołem ustanowionym przez Chrystusa. A czy gdzieś kiedyś jakiś arabski pasterz o uczciwym sercu, pracowity Eskimos, czy dobrotliwy Indianin, który kocha swojego konia, zostaną przez Boga zbawieni? Jest pytaniem, które ma odwrócić Twoją uwagę od pytania trochę ważniejszego. Jaka jest dziś moja wada główna i jak mogę nad nią popracować? Rozstrzygnięcia, czy arabski pasterz, Eskimos, czy pogodny Indianin mogą być zbawieni. Zostaw ludziom mądrzejszym od nas i do tego powołanym. Ponieważ, mój drogi słuchaczu, pewnie to wiesz, ale lepiej przypomnieć. Twój czas i energia są bardzo ograniczone. Lepiej wykorzystać je z największym możliwym pożytkiem dla Twojej duszy. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Janie Nepomucenie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.